Zaglądałem dzisiaj na stronę sklepu, żeby zobaczyć, czy są już do zamówienia sadzonki pomidorów, ale jeszcze nie ma.
Nie, ja myślę, że będą. Ja tak myślę, że no to może pod koniec grudnia. Ja nie wiem, muszę zapytać się tego Michała dokładnie, kiedy będzie, ale to nie, no bez przesady, bez przesady.
Kochana, idzie zima, to wiesz, jak jest, nie?
No ludzie by chcieli już, ja wiem, ja wiem.
Człowiek zaczyna się rozglądać za sadzonkami, za nasionami, już zaczyna myśleć, planować rabaty. No, życie. Naturalnie o ogrodach, odcinek 34. Naturalnie o ogrodach, Katarzyna Bellingham, Jacek Naliwajek. Dzień dobry, Katarzyno.
Dzień dobry, Jacku, dzień dobry wszystkim. Serdecznie witam.
W naszym podcaście opowiadamy naszym słuchaczom o tym, jak ekologicznie uprawiać ogród, jak go pielęgnować, jak go prowadzić. Często mówimy też o warzywniku, mówimy o tym, że warto mieć rabaty wyniesione, że nie warto stosować nawozów sztucznych, że nie warto, a wręcz nie należy stosować chemicznych środków ochrony roślin. Mówiliśmy o tym, że warto sadzić pewne rośliny koło siebie, bo dzięki temu będą zdrowsze, będą się wspierały. Mówimy o tym, żeby tworzyć bariery mechaniczne przeciwko szkodnikom, żeby dobrze nawozić, wszystko się zaczyna. Jednym z takich elementów ekologicznego ogrodu to jest płodozmian. Płodozmian znany, stosowany chyba od zawsze, od wieków przez ogrodników, bo dostrzegli, że pewne rośliny po sobie lepiej rosną, a niektóre po sobie gorzej rosną. Więc Kasiu, na początku, na czym polega i po co jest ten płodozmian?
Płodozmian jest potrzebny, ale też przydatny z kilku względów. Poza tym, że są rzeczy, o których ja zaraz powiem, które są ważne ze względu na to właśnie, jak rośliny będą rosły, czy będą zdrowe, czy będą miały dużo jedzenia, jest jeszcze inna sprawa. Tak jak troszkę z tym kalendarzem biodynamicznym. Jest to fajne rozplanowanie ogrodu. Jest to rozplanowanie na rok, na dwa, na trzy wszystkich zagonów, na których będziecie uprawiali warzywa, co koło siebie powinno rosnąć. Po prostu jest łatwiej. Uwierzcie mi, że jest fajniej podążać za płodozmianem, bo można się czasami pogubić. Ale z drugiej strony musicie pamiętać, że nie możecie też tak strasznie się tego do końca trzymać ze względu na to, że czasami zdarzy się tak, że macie jakiś wolny kawałek ziemi na rabacie, na której teoretycznie nie powinno się posadzić czegoś. Dlatego, bo w dzisiejszych czasach my mamy taki długi jednak sezon w Polsce, że czasami dokładamy jakieś nowe plony, prawda? Jakieś
jest
nowe
plon
warzywa.
Główny, ale mamy też miejsce na to,
dokładnie,
żeby był przedplon i
tak,
mamy miejsce, żeby był poplon.
Także się nie stresujcie tak strasznie, jak nagle coś tam na dokładkę jeszcze dodacie pod koniec sezonu, czy w środku lata. Nie ma takiego problemu. Są też takie warzywa, o których będziemy mówili, które tak naprawdę wszędzie można gdzieś tam można wklinować na każdym zagonie w warzywniku. Można
docisnąć
je tam
kolanem.
Docisnąć, dokładnie. Także to jest inna sprawa. Przede wszystkim nie musicie się tym strasznie stresować. To nie jest jakieś trudne do zapamiętania. To jest bardzo łatwe, szczególnie, że dzisiaj będziemy mówili o takim płodozmianie podzielonym na trzy, czyli na 3 lata, ponieważ o to chodzi, żeby roślina, żeby warzywa, grupy warzyw wędrowały raz na rok na jakieś inne miejsce, tak?
A może inaczej powiedzmy, żeby nie rosły w tym samym miejscu pewne grupy roślin rok po roku. O.
Tak, i to jest najważniejsze, Jacku, tak jak mówisz, to jest najważniejsze w płodozmianie. Nie ma co się przejmować tym, że czasami coś dosadzacie tu i ówdzie, tak jak mówię, że nawet w jakimś małym stopniu może coś zakłócicie sobie w płodozmianie. W małym stopniu mówię, to nie jest problemem. Najważniejsze jest, żeby trzymać się jednej zasady, żeby te same grupy roślin, te same rośliny nie rosły rok po roku w tym samym miejscu. I to jest podstawa właściwie. Dlaczego? To już jest inna sprawa, ale zapamiętajcie na początek, co nie należy robić. Nie należy mieć roślin tych samych co roku na tych samych zagonach. Są oczywiście osoby wśród nas na całym świecie, które uprawiają warzywa i które będą podążali którzy będą podążali za różnymi płodozmianami. Niemniej jednak trzymają się właśnie tej jednej zasady, żeby te rośliny wędrowały, żeby one nie w tym samym miejscu rosły przez kilka lat. A dlaczego? No, są dwie sprawy. Jedna przede wszystkim najważniejsza sprawa, moim zdaniem, to jest to, że jeżeli jakaś grupa roślin będzie rosła w jednym miejscu przez kilka lat, no to oczywiście będzie to piękną oazą, piękną stołówką dla chorób i dla szkodników. Ponieważ one przyzwyczają się, że w jednym miejscu jest ta grupa roślin i w tym miejscu one również założą swoje domostwa, sprowadzą rodziny, przyjaciół, będą robić barbecue i będą wcinać nam nasze warzywa. I oczywiście jest tak jak zawsze opowiadamy o kwiatach, o zapylaczach kwiatów, o zjadaczach warzyw, oprócz nas oczywiście, nie takich zjadaczach jak my, tylko o szkodnikach, to jest tak, że każda grupa warzyw, a właściwie najłatwiej dzieli się je, jeżeli chodzi o płodozmian, dzieli się je na rodziny, każda grupa, rodzina warzyw ma swojego amatora. W związku z tym, jeżeli kapusta będzie rosła w jednym miejscu, a potem w przyszłym roku przeniesiecie ją na drugie miejsce, no to ten szkodnik troszkę się już zakręci, tak? Już będzie confused, nie będzie już wiedział, gdzie ta kapusta poszła.
Będzie musiał podążać za swoim smakołykiem, szukać problem, go. Dokładnie. I to już nie w tym samym miejscu, tak. Boże, trzeba rodzinę zabierać, pakować walizki, wynosić się.
Dokładnie. I pamiętajmy również, że te szkodniki mają zdolność życia w jednym miejscu przez wiele, wiele lat. Także jeżeli będziecie również swój warzywnik utrzymywać w takim troszeczkę bałaganie, czyli będziecie, na przykład idziecie po kapustę do warzywnika, czy po sałatę, czy po por i na przykład na miejscu robicie, ogarniacie tego pora, czy tego, tą sałatę, czy kapustę, te liście zostawiacie na rabatach, rzucacie po prostu, bo nie macie teraz czasu, okej, okay, ale przyjdźcie następnego dnia, rozumiem, jak się robi zupę, jak się robi obiad, to może nie ma czasu tego zebrać, bo sama tak czasami zostawiam, ale następnego dnia rano wychodzę i te porzucone liście warzyw zabieram, ponieważ właśnie pod tymi liśćmi będą sobie mieszkały swobodnie różne świństewka, które potem będą mogły nawet i w zimie przezimować w glebie, nawet mogą się żywić nawet malutkimi jakimiś kawałeczkami warzyw, które zostawiliśmy z danej grupy. Czyli generalnie, żeby to wszystko uprościć, chodzi o to, że niektóre grupy roślin, poszczególne grupy roślin mają swoje poszczególne szkodniki i grupy chorób. I żeby one się nie zadomowiły na tym danym zagonie, czy na tej danej rabacie, żebyśmy nie musieli potem sięgać po jakieś środki chemiczne, albo po prostu rwać sobie włosy z głowy, to po prostu warto, żeby te grupy roślin w warzywniku wędrowały co roku z jednego zagonu na drugi. I tyle. I to jest najważniejsze. I to nie musi być gdzieś po drugiej stronie ogrodu, tak? Jak mamy działkę 150 metrów, to nie musi być w jednym rogu, w drugim rogu działki. Wcale tak nie musi być. One mogą być bardzo blisko siebie, te zagony. To już wystarczające, znaczy no na przykład przecięte, prawda, ścieżką, jeżeli to są na przykład rabaty wzniesione, to już wystarczy. Dlatego warto zrobić sobie, od razu zaplanować sobie na przykład warzywnik, od razu mieć na przykład albo trzy rabaty wzniesione, albo czy trzy zagony, albo czy trzy kwatery, albo sześć, albo powielać tą trójkę, tak? To w zależności od tego, ile macie ochoty tych warzyw
trójkę bądź
sobie uprawiać.
Czwórkę, bo to najczęstsze takie są, prawda? Albo taka trójpolówka, albo czwórpolówka, że rabata dzielone na trzy zagony, albo rabata dzielone na cztery zagony. Nigdy nie mówimy o rabacie dzielonej na dwa zagony, bo ten okres, że rok przerwy pomiędzy uprawą warzyw jest zbyt krótki do tego, żeby pozbyć się tych szkodników, albo żeby one powymierały, albo choroby, żeby też przepadły, to powinno być te co najmniej dwa lata, tak, takiej minimalnej przerwy w uprawie tego jakiejś grupy roślin w tym samym miejscu, żeby te i szkodniki, i choroby właśnie zwariowały i powiedziały, nie wiem, wyprowadzamy się.
Tak, co to ma być?
I umarły Aniana. Z głodu, nie? I umarły z głodu w tej wędrówce ludów z pola kapuścianego na drugie pole kapuściane, czy tak. Z marchwi na marchew.
Tak, to jest taka podstawowa...
Ta przerwa, co najmniej dwuletnia, tak? Dlatego mówimy o takim rabacie, czy tam ogrodzie, podzielonym co najmniej na trzy części, na trzy rabaty.
Tak jest, dokładnie. Również, tak jak powiedziałeś, można to dzielić na cztery, no bo są jeszcze takie na doczepkę grupy różnych roślin, to, które też może się nie zmieszczą. No, prawda jest taka, że warzywnik, wielkość warzywnika zależy troszkę od tego, po prostu ile potrzebujecie tych warzyw. Ja wiem po sobie, że u mnie jest zawsze za mało miejsca, bo kapusty są takie ogromne, że potem tak naprawdę, jeżeli mam taką rabatę szerokości 1,20 m wzniesioną, no to kurczę, czasami w rzędzie już 3-4 kapusty mogą urosnąć tylko, ale już nie mówię o jakichś większych takich, czy kaletes, czy czy jarmużach, one są ogromne, szczególnie teraz o tej porze roku, one są naprawdę ogromne, także no wiecie, ja zawsze polecam jednak troszkę tych rabat mieć lepiej więcej niż mniej. Zawsze, jeżeli nie używacie jakiejś rabaty, to możecie sobie ją albo obciać zielonym nawozem, albo po prostu przykryć czarnym jakimś plastikiem czy agrowłókniną, żeby nic tam nie rosło. Także naprawdę to nie jest problem. Albo posadzić kilka dyń, które zarosną i tak całą powierzchnię i tyle.
Ja jeżeli by została mi jakaś rabata i nie wiedziałbym, co z nią zrobić, to byłbym bardzo szczęśliwym człowiekiem. Obym miał takie zmartwienie, o jakim
ja mam
ty mówisz,
dokładnie
Kasia,
odwrotne.
Wiesz?
My mamy dokładnie odwrotne zmartwienia. Zawsze myślimy takim głodnym okiem, gdzie by tu jeszcze przekopać trawnik, żeby więcej tych rabat na żarcie
prawda.
Było. Dokładnie. Także jedna rzecz to jest ta, o której przed chwileczką powiedzieliśmy, i to chodzi o to, żeby nie zbudować takiego miejsca pełnego szkodników i chorób. A druga, też ważna rzecz jest to taka, że różne grupy roślin w warzywniku potrzebują różne warunki do życia. Niektóre potrzebują mniej materii organicznej czy jakiegoś nawozu, tak? Niektóre potrzebują więcej. Niektóre potrzebują takiej ziemi bardziej przepuszczalnej, chociaż wszystkie tak naprawdę warzywa ziemi przepuszczalnej potrzebują, ale nie wszystkie na przykład właśnie potrzebują dużych ilości czy obornika przekompostowanego, czy innej materii organicznej, chociaż wydaje mi się, że taka cienka warstwa kompostu to nikomu nie zaszkodzi. Ale na przykład dla niektórych roślin, które szczególnie lubią mieć taką rozluźnioną glebę, można sobie pozwolić, żeby na przykład dorzucić popiołu z kominka, tak? Oczywiście drzewnego, bo taki tylko jest, nadaje się do ogrodu. W takim celu, nie żeby dodać potasu, bo potas też doda, ale tak jak zawsze mówimy, ten potas bardzo szybko się wypłucze. Po kilku tygodniach już go nie będzie, jeżeli tak rzucimy go na rabaty. Ale bardzo dobrze wpłynie na budowę gleby. Także dlatego właśnie też te rośliny podążają, zmieniają się i też bardzo fajnie to działa, że niektóre grupy warto sadzić po innych grupach roślin. Mhm. O tym wszystkim zaraz powiemy. Macie teraz czas, może póki my tutaj jeszcze sobie ogólnie omawiamy płodozmian, macie czas, żeby złapać jeszcze długopis czy ołówek i coś do pisania,
Kasiu,
żeby sobie
Kasiu,
to zapisać.
Jest taka funkcja pauza, wiesz, można wcisnąć pauzę. Tak, i
na chwilę
zawiesimy się i potem słuchacze przyjdą z ołówkiem i odwieszą nas. Tak, że to
no dobra,
wiesz.
Ale tak mówię, wiecie, to jest tak mówię, żeby potem nie było. Dobrze, także to też jest taką sprawą, więc no nie wiem, to może zaczniemy opowiadać o tych grupach roślin teraz. Już jesteście spauzowani po pinkel pauzę?
No dobrze, to zabieramy się za ten płodozmian na 3 zagony. Podzielmy te rośliny na grupy.
Tak, bardzo proste to będzie, ponieważ jedna grupa to są wszystko rośliny motylkowate. Ja uwielbiam tą grupę, ponieważ to jest bardzo zdolna grupa. Motylkowe, motylkowate, leguminace po łacinie. Wiele jest nazw polskich, moim zdaniem bobowate też są, no, ale chodzi o to, że to są rośliny, które należą do rośliny chyba motylkowate po polsku, tak? Czy motylkowe, jejku. Motylkowe.
No takie, które mają te brodaweczki azotowe,
tak,
które zbierają po prostu azot na korzeniach i dzięki temu gromadzą go w ziemi.
To jest ich największa zaleta i do tej rodziny należą między innymi wszystkie rośliny takie bób, fasola, groszek, takie podstawowe, tak?
Strączkowe.
Tak, też strączkowe mają nazwy. O, kolejna nazwa. Ja zawsze mówię, że botanicy po prostu imprezują i wymyślają. Także strączkowe też tak się nazywają. Tak. I słuchajcie, do nich również na przykład należy pachnący groszek, do nich należy fasola tyczna, fasola szparagowa karłowa, fasola szparagowa pnąca się, bób taki, siaki, groszek mąsztu, czyli śnieżny, groszek...
Cukrowy czy łuskowy,
cukrowy,
bo to są dwie fantastyczne różne odmiany przecież.
Tak, także słuchajcie, wszystko to, co jest w strączku, tak jak Jacek mówi, najlepiej to opisać, to jest niesamowita roślina, która po prostu jest darem natury. Ta roślina przychodzi na glebę, która musi być dobrze nawodniona, ale też i otwarta, bo one mają głębokie systemy korzeniowe, te rośliny, i one potrzebują mieć w sezonie wzrostu wodę, więc na pewno potrzebują zawartości materii organicznej. Nie musi to może być obornik, ale na pewno kompost na takich rabatach jest bardzo, bardzo potrzebny, ponieważ nie chodzi tutaj o dużą zawartość nawozu, ale chodzi o dużą zawartość materii organicznej w ziemi, dzięki której ziemia będzie potrafiła będzie miała fantastyczne
przytrzymać
warunki
wodę.
Wodno-powietrzne, dokładnie. Także to jest bardzo ważne, więc na pewno taką rabatę przed wysadzeniem roślin ściółkujemy kompostem, chociaż my akurat tutaj mówimy, że kompostem ściółkujemy wszystkie. Kompost żadnej rabacie, tak szczerze mówiąc, nie zaszkodzi. Także te rabaty obsadzamy roślinami motylkowymi, strączkowymi, jak mówi Jacek, i one mają to do siebie, że nawet jak będą posadzone na glebie, która nie była nawożona niczym, to one nie dość, że siebie nakarmią dzięki temu, że mają tą niesamowitą zdolność pobierania wolnego azotu z powietrza i akumulowania go w takich malutkich, białych brodaweczkach. Wygląda taki troszeczkę jak pokruszony styropian, gdyby na to było. Nawet one są całkiem dobrze widoczne gołym okiem. To nie jest sprawa mikroskopowa, to normalnie można
zobaczyć. Tak, przy wyrywaniu korzeni na pewno to widać. I to tak jak od razu wtrącę przy wyrywaniu korzeni. Ostrożnie z tym wyrywaniem korzeni. Czasami lepiej zostawić takie korzenie bobu, fasoli czy groszku w ziemi. Niech tam się rozłożą, a jak już wyrywamy, no tak bardzo, bardzo ostrożnie potem obsypmy te wszystkie brodaweczki, żeby one wróciły do ziemi, jeśli chcemy się pozbywać korzeni tych roślin.
Tak jest, ale w związku z tym, że my tutaj promujemy bardzo mocno system bez kopania, non-dig, i naprawdę uwierzcie mi, że ja tych korzeni nie wyrywam w ogóle. Ja po prostu nad samą ziemią przycinam je sekatorem i wyobraźcie sobie, że często bób jeszcze odbija. I mamy jeszcze drugi rzut bobu. Także to jest naprawdę spokojnie, a jak nie, to zgnije i na przyszły rok nie będzie w ogóle po tym śladu. A jeżeli chcecie od razu coś sadzić na tych samych zagonach, nie ma sprawy. Po prostu posadźcie to pomiędzy.
Problemu.
Dokładnie, także przecież nie musicie w tym samym miejscu tego sadzić. Także tak jak Jacek mówi, najlepiej zostawić te korzenie w ziemi, po prostu przyciąć sekatorem nad samą powierzchnią i w ogóle jej nie ruszać, bo potem pamiętajmy, że jak tylko wzburzymy tą ziemię, to zaraz tam się czyhają nasiona jakichś roślin, których, no chwastów w naszym przypadku, które będą chciały wykiełkować. Także jak najbardziej. W związku z tym oczywiście, jeżeli ta grupa, no to jest logiczne, jeżeli ta grupa ma taki dar fantastyczny, nie tylko siebie nakarmić, ale jeszcze zostawić w ziemi właśnie te grudki azotu, które pobrały w ciągu sezonu wzrostu, no to oczywiście azot, no to już nam coś świta w głowie. Jest grupa, kolejna roślin i ta grupa właśnie bardzo, bardzo potrzebuje azotu do wzrostu. Azot równa się części zielone rośliny. No zielone rośliny w warzywniku kojarzą nam się wszystkim na pewno z kapustami, tak? Z rodziną kapustnych i tam w tej rodzinie kapustnych jest bardzo, bardzo dużo wszystkiego. Naprawdę to jest jedna z największych roślin, z największych rodzin warzyw, które uprawiamy w warzywniku. Słuchajcie, to są wszystkie kapusty, wszystkie różne kapusty, czy to jest kapusta włoska, czy kapusta biała, czy nawet te wszystkie, nawet pekińska, tak? Bo to też jest z tej samej rodziny.
I czerwona, moja ulubiona czerwona,
tak,
kapusta.
Czerwona, też moja ulubiona, też uwielbiam. Brokuły, musztardowce, rukola, rzodkiewka również.
Rzepa.
Rzepa, jarmuż, kalafior. Teraz pojawiły się kaletes, które ja troszeczkę jeszcze nie ogarniam, ale dopiero sezon się zaczyna. No słuchajcie, to wszystko to jest ogromna rodzina roślin kapustnych, które uwielbiają i potrzebują właśnie
dużo azotu.
Tak, także to jest bardzo proste. Po roślinach strączkowych w następnym roku na tym zagonie przygotowujcie się na wysadzanie roślin z rodziny kapustnych. Tak, także to jest akurat super proste. Kapustne mają też to do siebie, że chociaż nie wszystkie, bo są na przykład musztardowce, są rzodkiewki i są rukole wśród nich, ale większość z nich ma to do siebie, że kapustne lubią pozostać na zagonie przez długi sezon.
Tak? Niestety tak, niestety tak.
Tak, także sadzimy je na przykład na początku sezonu i potem one siedzą w tej glebie, ale one też powoli rosną. W związku z tym spokojnie na pierwszy rzut możemy jeszcze na tej samej rabacie pomiędzy zagonami wysadzonymi albo wysianymi kapusty, czy brokułów, czy jarmużów, możemy spokojnie dodawać poplony i to, czy tam wśród plony, czy przed plony, czy za plony, dla mnie to jest taka śmieszna nazwa. I to mogą być nie tylko rośliny, po prostu, które, to chodzi o to, żeby coś było, coś, co szybko urośnie, co szybko będzie plonowało i co szybko zjemy. W związku z tym nie będzie zacieniane nawet przez te większe, powoli rosnące kapusty czy jarmuże. I to będą...
Chyba, że ktoś zastosuje wczesne kapusty. Ja uprawiam po prostu wczesne kapusty, no bo późnych kapust nie chcę, żeby mi zajmowały kapusty całą rabatę, nie? Od marca, bo tak naprawdę, wiesz, to jest końcówka marca, kiedy się sieje te rabaty, nie wiem, pod osłonami, wysadza się już często w marcu, bo niektóre w lutym się wysiewa te najwcześniejsze, albo w kwietniu się wysadza i potem one siedzą do października, listopada, strasznie długo zajmują miejsce na zagonie. Ja preferuję te najwcześniejsze, bardzo wczesne odmiany, czy to czerwonej kapusty, czy włoskiej, czy białej kapusty. I tak jak mówisz, posadzone na początku kwietnia do gleby, już wyrośnięte sadzonki uprawiane w szklarni, o której mówiliśmy w poprzednim odcinku, takiej ogrzewanej już od kwietnia szklarni, to mogą być posadzone razem z brokułami, bo brokuły szybko wyrosną, szybko dadzą te swoje kwiatostany, zbierzemy i będzie miejsce na to, żeby się rozrosły kapusty, albo sałaty. To wtedy sałaty zbieramy i kapusty się rozrastają. Dokładnie. Albo szpinak na przykład, świetnie też z kapustami szpinak komponuje się, prawda?
Szpinak, sałaty, różne musztardowce, różne... To chodzi tylko o to, żeby to były bardzo szybkie plony. Żeby one zdążyły do czasu, kiedy kapusta się rozrośnie i zacieni wszystko, żeby do tego czasu je zjeść. Ja na przykład też mam pomiędzy kapustami zazwyczaj rzędy nagietka. Po pierwsze, nagietek bardzo ładnie wygląda, bo to jest taki pomarańczowy, piękny kolor, bardzo ładnie wygląda z kapustami. I tak naprawdę nie to jest, że nagietek jakiś jest specjalnie ważny dla uprawy kapust, ale jakoś tak to wszystko fajnie razem działa. I na pewno pamiętajmy o tym, że bardzo często jest tak, że niektóre rośliny, właśnie tak jakieś kwiaty, przyciągają naturalnych morderców dla szkodników, na przykład kapust, tak? Czy jakichś innych grup. Także to jest bardzo ważne, żeby pomiędzy roślinami na tych zagonach, na których będziemy mieli grupy, czy kapusty, czy jakieś strączkowe, nie bójcie się pomiędzy nimi wysiewać sobie rządki, na przykład czy nasturcji, czy nagietka, czy turków, czyli tagetes, tak? To są rośliny, które są
aksamitek,
bardzo fajne.
Inaczej mówiąc.
Aksamitek, tak jest. Tak jest. Właśnie to chciałam powiedzieć.
Albo bazylii, albo ziół jakichkolwiek, tak? Które możecie tam posadzić. Niech te zapachy się mieszają, niech one biją po oczach i nozdrzach tych szkodników, to już w ogóle zwariują i spekują walizki i się wyniosą do sąsiada. Podoba mi się ta metafora z walizkami i szkodnikami.
Tylko pamiętajcie też właśnie, jak jeszcze zanim odejdziemy od tych, chociaż wszystkie warzywa, słuchajcie, wszystkie warzywa potrzebują wodę, tak? To jest bardzo, bardzo ważne. I to, czy będziecie robić płodozmian, czy nie płodozmian, to nie ma znaczenia, jeżeli chodzi o podlewanie. Musicie warzywnik podlewać, a będziecie go podlewać mniej, jeżeli będziecie warzywnik nie przekopywać i ściółkować, tak? Co jesień? Teraz jest dobry na to czas, tak, w ogóle.
No dobra, to o zielonym szaleństwie powiedzieliśmy, czyli o kapustach i wszelkiego rodzaju tych zielonych roślinkach.
Jeszcze jest w kapustnych, żeśmy jeszcze nie wymienili, pana kalarepę.
Kalarepę? Mówiłaś kalarepę. Chyba. Ale jeśli nie mówiliśmy, to oddajemy jej cześć i chwałę, tylko uważajcie z kalarepą, bo to szybko rosnąca i ładnie rosnąca roślina, ale jeśli dostanie za dużo chłodu, za dużo zimnych nocy jej się trafi w uprawie, to się robi taka łykowata, taka twarda, nie? Także wtedy trzeba przykrywać niestety i ta gołowłóknina w pogotowiu, gdy kalarepka rośnie, bo jest przepyszna, no ale ona wymaga właśnie troszeczkę cieplejszej tej wiosny.
Tak, jeszcze chciałam powiedzieć, że przeczytałam ostatnio, chociaż ja tego jeszcze nie próbowałam u siebie w ogrodzie, bo to jest roślina wieloletnia, ale przeczytałam ostatnio, że właśnie roślina dobra do uprawiania też w ogrodzie warzywnym to jest kocimiętka, ponieważ podobno kocimiętka zwabia jakąś taką osówkę, czy tam to, taką podobne do osy, ale to nie osa, która znowu jest właśnie naturalnym predatorem na mszyce. która też no, atakuje przede wszystkim, no o, atakuje wszystko mszyca, tak? Mszyca to nie ma problemu. I czarna mszyca na bobach, to wiadomo. Zielona mszyca biała na kapustnych, tak? Ale też, to też właśnie jest ważne. Można sobie na przykład zrobić, dlaczego ogród warzywny może być bardzo ładny. Można sobie na przykład zrobić wzdłuż ścieżki taki malutki jakby żywopłocik, na przykład z koci miętki. Zresztą bardzo często widzę w angielskich ogrodach za murem, walled gardens, kitchen gardens, właśnie po środku alejka, która jest wytyczona z każdej strony koci miętką. Także to może nie jest...
A tu koci miętką babciną, czy koci miętką odmianową?
Nie wiem. Pewnie babciną.
A, właśnie.
Bo odmianowa, właśnie. Pamiętajcie, już nie ma, niekoniecznie już posiada te właściwości naturalne, oryginalne koci mięty takiej babcinej. Słuchajcie, jeszcze jedna bardzo ważna rzecz. I to mówiliśmy o tym, żeby nie wykopywać korzeni na zagonach strączkowatych, czyli motylkowych, po bobach, czy po fasolach, czy po fasolkach, czy po groszkach. Żeby nie wykopywać tych korzeni, tylko przyciąć, ze względu na to, że w ogrodzie jest lepiej, jak się nie kopie, jak się nie wyrzuca tej ziemi do gór nogami, żeby nie wysychała, żeby nie wyrastały nasiona chwastów, żeby ich nie odkrywać. Ale słuchajcie, jest jeszcze jedna bardzo, bardzo ważna rzecz, jeżeli chodzi o kapusty. Kapusty bardzo często cierpią. I to jest warte zapamiętania. Ja pamiętam, jak byłam jeszcze studentką, to mi to weszło do głowy i to siedzi, dlatego się chcę tym podzielić. Mają to do siebie, że one często cierpią na takiego, nie wiem, kto się dokładnie nazywa u nas w Polsce, taką chorobę jak
zgorzel?
Raka korzenia, dokładnie.
Zgorzel korzeniową. Mhm.
Zgorzel korzeniową. I najlepszy sposób na to, żeby ta zgorzel korzeniowa nie występowała w ogrodzie, to jest pierwsza rzecz, przy sadzeniu roślin kapustnych bardzo mocno rękoma, no już bez przesady, nie musi być nogami, ale rękoma, bardzo mocno przyciskamy ziemię dookoła sadzonek, tak? Jak sadzimy sadzonki, to bardzo porządnie przyciskamy dookoła ziemię, żeby była mocno
przybita. Korzenie
nie
lubią pustych przestrzeni. Korzenie kapusty nie lubią pustych przestrzeni, dlatego na przykład nie zaleca się uprawy nawozów zielonych na rabatach przed kapustami, dlatego że te rozkładające się zielona materia, jak nie wiem, wysiejemy jesienią facelię, chociażby przekopiemy, tak, no to ona do wiosny teoretycznie przegnije, teoretycznie, ale mogą zostać resztki roślin, które będą się rozkładać wiosną, tworząc puste przestrzenie, dlatego i ta gleba będzie zbyt luźna dla kapusty, dlatego tych zielonych nawozów przed kapustami raczej nie stosujemy.
I nie kopiemy ziemi.
I nie kopiemy ziemi,
nie wspulchniamy ziemi. Mm-hmm. Dlatego warto na rabacie strączkowej, tylko te rośliny strączkowe przyciąć i wyściółkować rabatę i w przyszłym roku na wiosnę wysadzać czy wysiewać już do takiej nieprzekopanej ziemi. Naprawdę warto. I wtedy zobaczycie, to jest kolejna rzecz, dzięki której rośliny będą zdrowe. Tak? To jest bardzo ważne. I chciałam wam przypomnieć, że są rośliny, które
ale jeszcze
są
Kasia,
ozdobne.
Druga część, jeszcze drugą, musisz powiedzieć jakąś drugą zasadę. Pierwsza zasada to mówiłaś, żeby docisnąć jak kapustę sadzimy, że są dwie zasady, które zapamiętaj ze studiów.
A drugiej nie przekopywać właśnie ziemi.
A nie przekopywać ziemi.
Tak. Mhm.
Ja też wiem, że kapusty bardzo lubią i dobrze reagują na świeże wapnowanie gleby. To znaczy nie lubią glebę zasadową i wówczas mniej chorują na ten zgorzel korzenia. I jeżeli myślimy właśnie o tym, żeby kapusty, to warto jesienią teraz zasilić taką rabatę, czy to dolomitem, tak, zmielonym, czy, no ale... tak jak powiedziałaś, posypać popiołem.
Popiołem.
No, chyba można posypać popiołem, bo popiół jest silnie zasadowy. Więc uważajmy, jeśli stosujemy popiół drzewny jako nawóz na rabatach, to ostrożnie z wapnowaniem, a dlatego, że no właśnie popiół jest silnie zasadowym nawozem.
Na pewno nie rzucamy pod rododendrony i pod azalie.
Nie, broń Boże, absolutnie.
Słuchajcie, chciałam tak, jeżeli chodzi o ciekawostkę, jeszcze o kapustny, zanim zamkniemy temat kapustny, chciałam wam powiedzieć, że jest bardzo dużo kwiatów, które uprawiamy w ogrodzie ozdobnym, które są również roślinami kapustnymi. Nie wiem, czy wiecie, ale na przykład rośliną kapustną jest lak pachnący i z tego, co wiem, również wieczornik damski.
A rzepak wieczorny... nie? Rzepak też przecież ale należy do tej rośliny. No tak, tak ale gdyby ktoś chciał ten zielony nawóz, nie? Pamiętajmy, że zielony nawóz to też jest ta roślina krzyżowa, tak? Czy to jak to się nazywa?
Tak.
I po prostu też nie wolno przed kapustami. Nie tylko dlatego, że puste przestrzenie, ale że no to jest tak, ta sama rodzina
ale
i mogą przynosić choroby
przy
i szkodniki.
Przy sadzeniu laków ozdobnych, czy przy sadzeniu Hesperys matronalis, czyli wieczornika damskiego, też mocno przybijamy ziemię dookoła.
Tak.
To też jest ważne. Tak, także, no i również na przykład moim zdaniem chyba jeszcze jest takie bardzo pachnące na wiosnę, jak to się nazywa, lewkonia.
Mhm.
To też, ma korzeń identyczny jak kapusta. No ale dobrze, to wystarczy, bo już lewkonie, to troszkę idzie mnie w tą kierunku, co trzeba. Także my omówiliśmy dosyć szczegółowo dwie grupy roślin.
Tak jest, strączkowe i kapustne.
Tak, mówiliśmy o tym, że również pomiędzy zagonami warto nie tylko wysiewać przyplony w formie jakiejś jadalnej, czy sałaty, czy szpinaki, ale również i kwiaty. Szczególnie, pamiętajmy, właśnie jeżeli chodzi o rośliny kapustne, to bardzo, bardzo są lubiane przez gąsienice, tak? Przez gąsienice, tak. Motyla, bielinka, ale gąsienice jeszcze bardziej kochają, słuchajcie, nasturcy. Nagietki. Ciągle mi się myli. Jeszcze bardziej kochają nagietki. Więc jeżeli posadzicie rządek nagietków?
Jesteś pewna?
Nasturcji.
Moim zdaniem nasturcje.
Nasturcje.
Zarówno bielinek, jak i mszyca woli nasturcje. No ja uprawiam te nasturcje. Mam takie fajne nasturcje. Kupiłem niepłożące. Takie formy miniaturowe, krzaczkowate. Dzięki temu one mi nie wędrują za bardzo, nie włażą na rośliny.
Tak,
ale sadzę z kapustnymi. Sadzę to także na przykład przy cukinii. Bo pięknie to wygląda, kolorowo to wygląda, dodatkowo zwabia owady, a jednocześnie jest to pułapką dla czy to bilinka, czy dla mszyc.
Tak, i słuchajcie, fajne jest to, że jeżeli na przykład będzie naprawdę duża inwazja i te wszystkie mszyce, te wszystkie gąsienice pójdą na nasturcję, to wtedy naprawdę, jak już jest bardzo, bardzo dużo tragedia, to możemy taką nasturcję całą usunąć i całą oddelegować na kompostownik. Ale bardzo często tak bywa, słuchajcie, że to jest takie trochę przelotne, przechodne. One naprawdę mijają te napady. Potem bardzo ładnie nasturcja może dojść do siebie również. Bardzo często tak było u nas w Zgorzałem w ogrodzie, że już wydawało się, że już jest koniec świata, że ta nasturcja jest tak pogryziona, że po prostu nic z tego nie będzie. A potem nagle one przepotworzyły się w piekle. Motyla poleciały sobie nie wiadomo gdzie, a te nasturcje spokojnie doszły do siebie. Także to jest też ważne, ale jeszcze bardziej lubią gąsienice wcinać. Oczywiście ich największym rarytasem jest pokrzywa, także warto pamiętać o tym, żeby w pobliżu warzywnika mieć miejsce, gdzie sobie swobodnie rosną pokrzywy, no, z różnych powodów, ale akurat tutaj nas ten powód interesuje, jeżeli chodzi o zjadanie takie naloty przez bielinka, tak? Naloty bielinka kapustnego.
Kasia, halo, my mówimy o płodozmianie.
Tak.
A ja się złapałem, że myśmy już do pokrzywy doszli i do w ogóle wpływu dobrych sąsiadów.
Bo
no
to
halo,
dlatego
płodoznian.
To wszystko jest razem, ale to wszystko jest pożenione, pomężone.
Pożenione. Dobra, trzecia grupa roślin, ty mi przechodź do trzeciej grupy roślin, zaraz będziemy mieć znowu godzinę
i nie dojdziemy
do końca.
Spokojnie, to jest pół godziny, bardzo dobrze nam idzie dzisiaj. No taka trzecia grupa roślin to są korzeniowe.
O.
I tu jest wariactwo totalne, ponieważ tutaj już nieważne, czy to jest coś, co jest cebulą, czy coś, co jest marchewką. Ważne jest to, żeby ten płód, że tak powiem, był w jakimś stopniu zagłębiony w ziemi. I niestety cebula też do tego należy. Do tego należą wszystkie rośliny z rodziny alliums, czyli czosnkowatych, czyli to są cebule, czosnki, szalotki, szczypiorki. Potem również z rodziny korzeniowych, takich jak z rodziny apiace, czyli takich baldachowych kwiatów i to są właśnie marchewki. Z takich rzeczy podstawowych to jest marchewka i pasternak. Tak, to jest bardzo ważne. Również
no,
jeżeli uprawiacie
jeszcze.
Pietruszkę, tak. Jakoś tak pietruszka to tak, ja nie wiem, jakoś tak spokojnie. Więcej ludzi uprawia pietruszkę natkę. I ta pietruszka natka Nie ma z tym wspólnego nic, także tym się nie przejmujcie, tak? Chodzi o to, co jest pod ziemią. Również seler można do tego dokoptować, niestety, ponieważ on też jest też w ten sposób.
Ale seler korzeniowy czy seler naciowy?
Korzeniowy.
Korzeniowy. Mhm.
No tak, tak. Mhm, także to jest bardzo ważne. A dlaczego?
A co z burakami?
I buraki też.
No.
No. To jest ważne, że w związku z tym, że te rośliny spędzają dużo, dużo swojego życia w glebie, to tu staramy się, żeby ta gleba nie była specjalnie bogata, na przykład w obornik, tak? Najlepiej, żeby ta gleba była bogata w kompost. Albo obornik, ale bardzo dobrze przekompostowany i też w niedużych ilościach. I tutaj
Stary obornik. To powiedzmy odważnie, stary obornik. Tak. I zaraz wytłumaczymy, dlaczego to musi być stary obornik, a nie może to być świeży kompost czy świeży obornik.
Tak. I też będą te rośliny lubiały, jeżeli rzuci im się właśnie tego potasu. Znaczy potas to swoją drogą, ale tego mówiliśmy wcześniej o popiele. Po to, żeby tą ziemię otworzyć, rozluźnić. One lubią również mieć głęboką ziemię, szczerze mówiąc. Także bardzo fajne, akurat bardzo tutaj rabaty wzniesione są bardzo wskazane. Jeżeli nie macie takiej porządnej gleby, otwartej, głębokiej, żyznej, a chcecie mieć piękne marchewki, czy piękne pasternaki, czy pietruszkę białą, słuchajcie, to naprawdę warto zainwestować właśnie w te rabaty wzniesione. I jeżeli naprawdę macie kiepską ziemię, to taka rabata wzniesiona nawet na dwie deski tutaj by fantastycznie zdawała egzamin. Także to jest bardzo ważne. Tak.
To ja podzielę się tym doświadczeniem swoim, bo ja mam glebę bardzo gliniastą u siebie i w pierwszym roku, gdy nie miałem rabat wzniesionych jeszcze na warzywniku, próbowałem uprawiać marchew i pietruszkę. Buraki dobrze rosły, bo buraki tak mocno się nie zagłębiają. Mają ten jeden taki dłuższy ogonek, ale te kulki tak mniej więcej tuż pod ziemią albo i lekko nad ziemią są umiejscowione. Ale marchew i pietruszka były słabe, powyginane. No już nie dały rady się wbijać w tę glinę. I po zrobieniu rabaty wyniesionej na jedną tą, no jak to się mówi, na jedną deskę. Bardzo ładne od razu korzenie marchwi i korzenie pietruszki. Mam kłopot z pasternakiem, to przyznaję ci, dlatego że pasternak u mnie bardzo długo kiełkuje i ja czasami nie wytrzymuję ten pasternak jakoś mi potem przesiewam czymś innym, bo myślę sobie, że już powinien wyrosnąć, a on jeszcze nie wyrósł i ja nie wiem, co z nim jest.
Pasternak
to jest mój błąd. Nie?
Trzeba po prostu mieć takie szybciutkie przedplony, nie poplony. To akurat przedplon w tym momencie. Ja miałam w ogóle pasternak, ja miałam tutaj troszkę wariatów w tym angielskim warzywniku, bo to był dopiero pierwszy rok, a w pierwszych kilku latach, słuchajcie, pomimo tego, że my mówimy, że tutaj warto dodać obornik taki, tu siaki, tam sam kompost, ale ja wiem, że w pierwsze kilka lat warzywniku jest najtrudniejsze, ponieważ dopiero budujemy glebę, szczególnie jeżeli mamy wniesione rabaty, więc słuchajcie, no trudno, ja mam taki tutaj problem, że ja musiałam w każdej rabacie mieć dosyć świeży obornik i to różnie wpływało na rośliny. Niektóre rosły pięknie, ale niektóre jednak średnio. Ja akurat uprawiałam, bo tak jak mówię, miałam dom wariatów, tak się zdarzyło, że miałam tylko i wyłącznie miejsce w jednym miejscu na pasternak, bo w ogóle o nim zapomniałam. W związku z tym wysiałam go pomiędzy rzędami bobu. Zupełnie nie według przepisu tego, co podajemy wam dzisiaj na płodozmian. Ale oczywiście po bobie nie ma już żadnego wspomnienia. A teraz ten pasternak jest naprawdę, te liście są ogromne tego pasternaku, także one zajmują miejsce tam, gdzie bób i wszędzie indziej. Także na przykład tak sobie w ten sposób poradziłam, że tak troszkę podobnie jak z kapustami. Że można właśnie przedplony wysiewać. Ale to jest
ciekawy pomysł z tym pasternakiem wsianym pomiędzy rośliny, które i tak wyrosną pięknie i można zapomnieć przez jakiś czas, że jest, nie wiem, że są rządki wyznaczone, a nic nie rośnie, tak? I człowiek się niecierpliwi. Ja po prostu straciłem trochę cierpliwości do tego długo pasternaku. Ale dlaczego nie dajemy świeżego obornika albo świeżego kompostu na rabaty korzeniowe? Otóż dlatego, że ten świeżo rozkładający się obornik albo świeżo rozkładający się jeszcze kompost zwabia do korzonków marchwi, połuśnicę marchwiankę, i ona po prostu uwielbia takie rozkładające się nawozy, tak. Przylatuje i to jest taka zachęta, tak jak mówiliśmy, że te wszystkie szkodniki, jak stosujemy płodozmian, to pakują te walizki co roku, muszą się przynosić i lekko głupieją, mają dosyć tej podróży, to tutaj jest takie zaproszenie, takie wysyłanie zaproszenia na wesele, jeżeli dajemy świeży obornik albo świeży kompost. Zaproszenie na wesele dla połyśnicy marchwianki, przylatujcie dziewczyny, bo jest fajna impreza, jest świeży obornik, są korzonki marchwi czy pietruszki także, tak, bo przecież też składają w pietruszce. Macie fajną imprezę, chodźcie, składamy jajeczka. No, impreza jest.
Dokładnie, a poza tym z takim dosyć świeżym obornikiem, to przychodzi już impreza, już z tym obornikiem przychodzisz, nawet nie musi przylecieć nie wiadomo skąd ta połyśnica, marchwianka, bo tam już jest wystarczająco dużo towarzystwa, które po prostu chętnie będzie żerowało również na młodziutkich takich korzeniach marchwi, czy pasternaków, czy pietruszki. Ale słuchajcie, to nie tylko chodzi o to. Aha, no i oczywiście to całe towarzystwo także będzie zainteresowane innymi roślinami, które są dosyć mocno zagłębione w glebie, cebulą, porem, czosnkiem, tak? Takimi rzeczami, szalotką, takimi rzeczami, które są właśnie poniżej poziomu ziemi. To wszystko niestety polegnie, się zarobaczy, dlatego właśnie nie stosujemy, ale również dlatego, pamiętasz, Jacku, mówiliśmy o tym wcześniej, nie dzisiaj, ale w innych programach, w innych audycjach, że też inaczej troszkę zachowują się korzenie marchwi i pasternaka. Ja to miałam tutaj bardzo fajnie, znaczy to wcale fajne nie jest, ale akurat eksperyment był ciekawy. I co u mnie się działo z pasternakiem? Mój pasternak w pewnym był bardzo gruby, przez powiedzmy jakieś pierwsze 7-8 cm od góry, taki gruby, że po prostu w życiu takiego wielkoluda nie widziałam, bo był bardzo mocno najedzony, tak, przez te wszystkie świeże oborniki i tak dalej, ale potem on się rozgałęził, te korzenie, zamiast jednego palowego korzenia, który idzie w dół, one się po prostu rozprzestrzeniły
za bogata
na wszystkie
gleba.
Części.
Za bogata
dokładnie.
Gleba.
I po prostu roślina ma pełno korzeni przybyszowych, a nie jeden porządny korzeń palowy. Akurat jeżeli chodzi o marchew czy o pasternak, to oczywiście wiadomo, jak to ma wyglądać. To nie ma być 500 różnych nóg, tylko po prostu jedna.
To nie ma być pietruszka naciowa, ma być prawdziwa pietruszka korzeniowa z jednym solidnym, długim korzeniem, tak?
Także to jest bardzo
już nie
ważne.
Wspominając, bo ostatnio na święcie dyni u ciebie w ogrodzie Alina wykopała i pokazywałem przychodzącym do twojego ogrodu skorzonerę. No to są dopiero długie korzenie. To są dopiero, wiesz,
to jest
długie korzeniowe.
No skorzonera to proszę, następne, przepraszam, no my jesteśmy tutaj nieprofesjonalni. No to też jest roślina korzeniowa i też bardzo długo kiełkuje i też będzie bardzo podobnie do pasternaka. Też trzeba na nią bardzo, bardzo długo czekać i dopiero teraz pod koniec sezonu, no może już troszkę wcześniej można było ją zjadać. Bardzo polecam wężymort po polsku.
Szparagi dla ubogich czasami tak to nazywane są.
Możliwe, ale naprawdę jest smaczna roślina. Troszkę trzeba się chrzanić przy oczyszczaniu korzenia, bo to nie tak jak z marchewką jest takie proste, że po prostu
no to rękawiczki najlepiej nałożyć, bo no, to ślady zostawia na skórze.
No, można się ubrudzić, ale naprawdę warto chociaż mieć chociaż jeden rządek, bo to jest bardzo, bardzo, bardzo smaczne. Bardzo smaczne. I to smakuje jak szmaragi. Szmaragi.
Szmaragi. To już mamy trzy rośliny, trzy gatunki, trzy grupy
mamy
roślin,
trzy
bo mamy strączkowe,
roślin.
Mamy takie zielone, czyli kapustne, mamy korzeniowe i mówimy o trzech rabatach. Kasia, halo, a jest jeszcze jedna grupa roślin.
No, mamy jeszcze nie tylko jedną grupę roślin, tylko właściwie dwie. Jedna to jest grupa roślin, do których należą, co będziemy uprawiać w ogrodzie, to pewnie ziemniaki.
Czyli
to
psiankowe
jest, to są oczywiście
rośliny.
Psiankowe, sonanace.
Ziemniaki, pomidory, papryki, tak. Bakłażany. To wszystko są psiankowe tak. Rośliny.
Tak jest, również na przykład michunka peruwiańska, takie to rarytasy. Słuchajcie, w ogrodzie warzywnym na zagonach zapewne będziecie uprawiać tylko i wyłącznie ziemniaki. Raczej pomidory to u nas jednak, chociaż w wielu miejscach na pewno się
pięknie dają na zewnątrz. Pod folią, pod okryciami tak, w każdym razie.
Dokładnie, troszkę w innym miejscu. Ale słuchajcie, ziemniaki, teoretycznie, jeżeli nie macie gdzie dokoptować, to do tej rabaty pasuje korzeniowych oczywiście, bo też rośnie pod ziemią. Niemniej jednak ziemniaki bardzo, bardzo kochają obornik, ale też nie świeży. One kochają bardzo taką bogatą glebę. Na pewno najbardziej by się ucieszyły z kompostu. I ziemniaki tak jak najbardziej też można na tą rabatę korzeniową dosadzić. Tak? Chociaż wydaje mi się, że one potrzebowałyby przygotowania rabaty troszkę bardziej, troszkę więcej tego nawozu. Wszystkie korzeniowe idą na zagony po jeszcze raz.
Po kapustnych.
Unwind, tak.
Po kapustnych. Najpierw strączkowe, potem tak. Kapustne, potem korzeniowe.
Mhm. Tak. Po korzeniowych idą strączkowe.
Mhm.
Tak?
Nie.
Czyli... Tak.
Tak. Przepraszam, tak, masz rację. Teraz ja się zgubiłem.
Z innej strony za
szybko. Strączkowe, potem idą kapustne, potem korzeniowe i po korzeniowych znowu strączkowe.
A piat.
Kapustne i korzeniowe. I w takim, tak. W takim trzyletnim cyklu po prostu przesuwamy, piszemy sobie ładne rysuneczki, robimy w zeszycie, bo warto zrobić takie rysuneczki w jakimś zeszycie, rozrysować sobie rabatę w jakiejś skali. Ja tak przynajmniej robię, rozrysowuję, patrzę ile rzędów mniej więcej marchwi, cebuli, pietruszki, nie wiem, ile kapust będę miał szansę posadzić i co między kapustami, ile posadzić, nie wiem, roślin tych przedplonów, czyli sałaty, czy
tak,
innych.
Dlatego, bo dla nich nie trzeba osobnych
I wtedy nie muszę za dużo wysiewać do tych multipalet. Wiem ile, ani za mało, ani za dużo, w sam raz po prostu.
To mówisz mi, Jacku, że nie za dużo wysiewasz. Ja w nie wierzę, że ktokolwiek na świecie nie wysiewa za dużo. Nie ma takiej osoby.
Nie no, zawsze zapas jest. Zawsze zapas jest. To nie ma także
zawsze
co
dodatkowe,
do sztuki. Bo to zawsze, wiesz, wysiewasz tak 10 sałat i jeszcze z 20 masz zapas.
No dokładnie, to jest straszne, bo potem szkoda tego oczywiście wyrzucać. Także słuchajcie, tak jak Jacek mówi, kierujcie się tymi głównymi rodzinami, tymi głównymi grupami roślin, bo nie można wszędzie mówić o rodzinach, ponieważ przy tych grupach korzeniowych, tam są różne rodziny, tak? Pamiętajcie o tym. Ale nie martwcie się właśnie sałatą, czy szpinakiem, czy musztardowcami, czy rzodkiewkami, bo to wszędzie można gdzieś tam wcześniej dosadzić. Na przykład niektóre warzywa są delikatne na tyle, na ile na przykład fasolka, tak, jest delikatna, nie może być wysiewana czy wysadzana przed zimną zośką, więc spokojnie do tego czasu możecie sobie tam uprawiać na przykład sałaty albo coś, co się nie boi zimnych nocy, zimnych dni, na przykład kapustne szybkie, takie jak musztardowce, tak, czy szpinak, czy coś takiego, czy rzodkiewka. Także to jest bardzo ważne.
Kasiu, no właśnie,
dynie,
moje ulubione. No,
i tak, dynie
i ogórki.
Dynie, ogórki i
melony,
cukinie,
arbuzy,
cukinie.
Czyli wszystko dyniowate po prostu.
Tak. Słuchajcie, tak naprawdę to z nimi jest taki problem, że one zajmują strasznie dużo miejsca na rabatach. I troszkę byłoby ciężko posadzić je z jakąkolwiek inną grupą roślin, ponieważ one by ją po prostu zarosły. Dlatego... Przykro mi, ale trzeba mieć 4 rabaty i na 4 lata płodozmian.
Ale to pięknie, ale to pięknie wymyśliłaś.
Albo, teraz jeszcze bardziej was zaszokuję, wyobraźcie sobie, że my wzgorzałem akurat tego pola dyniowego w ogóle nie rotujemy, czyli nie płodozmianujemy, nie zmieniamy. Mamy akurat dynie i cukinie w tym samym miejscu co roku. A ogórki wędrują. Ogórki tak naprawdę wędrują tak też tam troszeczkę są jak takie przyplony, podplony. gdzie jest jeszcze miejsce. Także nie wiem, czy to jest dobrze, czy źle. Nie mamy żadnych problemów, jeżeli chodzi o jakiekolwiek choroby na dyniach, bo dynie to są twarde sztuki, naprawdę one dynie nie chorują. Jedyne, co dynie dopada, to jest pod koniec sezonu mączlik. Mączniak na liściach, ale to opowiadaliśmy o tym mączniaku na liściach jakieś kilka tygodni temu, że nie macie tym w ogóle co przejmować, bo te liście i tak już idą na straty, one i tak zaczną nawet jeszcze przed przymrozkami coraz bardziej się marnować, gorzej wyglądać i jak tylko przyjdą pierwsze przymrozki, w ogóle one i tak odejdą od nas, tak, do innego świata dyniowego. One nie będą już widoczne, będą tylko widoczne piękne dynie na zagonach. Także tutaj, słuchajcie, się nie martwimy. Najważniejsze jest to, że akurat dynie i cukinie to są jedne z niewielu grup roślin, które potrzebują naprawdę dużej ilości obornika, żeby fajnie rosły. I tutaj spokojnie my używamy nawet dosyć świeży, półroczny obornik. Po prostu w miejscach, gdzie sadzimy te dynie. I dlatego mamy to miejsce, to poletko w tym samym miejscu, bo już żeśmy tak, mamy taki swój sposób, że po prostu do dziur tak 50 na 50 centymetrów wrzucamy, 50 na 50 na 50 centymetrów wrzucamy po prostu obornik, taczkę obornika i w to sadzimy nasze rośliny dyniowate, tak? Bo to jest rodzina roślin dyniowatych i naprawdę to jest najważniejsze dla nich, żeby one miały naprawdę porządną ilość materii organicznej i w tym przypadku akurat obornik byłby lepszy niż kompost, tak? Kompost jest też fajny, powinien być, nie ma co tego też kopać, my akurat mamy na całym naszym poletku w ogóle agrowłókninę, bo to jest wszystko potrzebne, pomocne nam w walce z chwastami. A oczywiście w naszym warzywniku też nie brakuje chwastów, chociaż teraz jak mamy system non-dig, to jest o wiele lepiej, to o niebo lepiej. Ale bardzo szybko, akurat no, nie jest ładna agrowłóknina w ogrodzie, taka czarna agrowłóknina, którą się ściółkuje, ale akurat słuchajcie, w tym miejscu to nie jest problemem, ponieważ bardzo szybko te dynie zarastają.
Liście.
I nie będzie jej w ogóle widać. Także to jakoś można przeżyć, a potem to się dobrze też chodzi pomiędzy tym i tak dalej. Także my mamy jedną rabatę, jedno poletkę przeznaczone tylko i wyłącznie na dynie i na cukinię i wydaje mi się, że my będziemy włączać, przecież zawsze można włączyć tą czwartą rabatę w płodozmian co kilka lat. Ona nie musi iść za tym płodozmianem trzyletnim z innymi roślinami.
Och, wiesz co, jest bardzo wiele wariantów. Znaczy, to właśnie chciałem powiedzieć, że powiedzieliśmy o tych głównych zasadach płodozmianu, ale teraz zarówno ty, jak i ja, jak i nasi słuchacze stosujemy różnego rodzaju warianty, różnego rodzaju wariactwa czy szaleństwa związane z tym płodozmianem. Znam osoby, które mają większą liczbę płodozmianu, na przykład jedną z rabat przeznaczają na 4 lata na truskawki, tak? I truskawki
dokładnie
rosną, tak? Przez
albo na
3 lata, a rotacja jest na pozostałych, potem truskawki przychodzą na inne i ta rotacja jest na kolejnych. Więc to jest jedna rzecz. Ty mówisz o dyniach, że masz w tym samym miejscu. Ja mam 6 takich rabat wyniesionych i też nie mam takiego podziału, że 3 i 3, tak? Bo mam, nie wiem, tam jedno korzeniowych, tak? Jedno strączkowych, ale strączkowe, bo zawsze mi jest za mało, to uprawiam razem z dyniami. Tylko że ja stosuję, uprawiam fasolę szparagową tyczną. W związku z tym mi nie przeszkadza ta fasola szparagowa tyczna w uprawie z cukiniami, tak? No bo one nawet potrafią się polubić i świetnie rosną. Mam jedne ziemniaki, więc też mam takie wariactwa, znaczy może złe słowo wariactwa, jak to się mówi, tak elegancko muzycznie. Jest jakieś takie powiedzenie, widzisz, zgubiłem w tej chwili.
Wariacje
na temat płodozmianu w swoim ogrodzie. I zachęcamy tych wszystkich naszych wiernych słuchaczy do tego, żeby pomyśleli nad takimi wariacjami właśnie, nad tym, żeby modyfikować, ale trzymając się tej zasady, że korzeniowe nie rosną po korzeniowych, kapustne nie rosną po kapustnych, strączkowe nie rosną po strączkowych, że następuje zmiana, że następuje ten taki płodozmian, co najmniej 3-letni, tak jak powiedzieliśmy. Fajnie, jak to będzie 4-letni. Super, jak będzie 5-letni, jeśli kogoś ktoś ma takie możliwości. Bardzo, bardzo proszę, fajnie, wprowadźmy truskawki, tak, do tego. Jest pełno jeszcze innych roślin, o których ja marzę, żeby mieć rośliny wieloletnie, które rosną w jednym miejscu przez kilka lat, przecież nie całe życie, kilka lat i można je potem przenieść na inną rabatę. Są trawy, które są pięknymi i jadalnymi roślinami. Myślę o kukurydzach, tak? Marzę o tym, żeby mieć kukurydzę. Ty masz piękne kukurydze, a ja nie mam specjalnie warunków, a one muszą rosnąć ze sobą w jakiejś grupie, no bo są wiatropylne. Nie mogę posadzić jednej kukurydzy w jednym końcu ogrodu, drugiej w drugim, bo się nie zapylą i nie będzie kolb kukurydzy. No muszą koło siebie, żeby ten wiatr przynosił pyłek z rośliny na roślinę.
Kukurydza musi być sadzona w blokach tak zwanych, tak no, jest ona, nie w rzędach. Słuchajcie, kukurydza bardzo fajnie pasuje, ja ją dorzucam właśnie do dyni. Na rabatach dyniowych. Przepraszam. To jest dobrze, co mówiłeś przed chwileczką również o fasoli tycznej, o kukurydzy i o dyniach, że one do siebie bardzo pasują i chociaż wydaje się, jakby one były z trzech zupełnie innych planet, to faktycznie one są uprawiane bardzo często razem, ale akurat nie w naszym klimacie, tylko w Meksyku. W Ameryce Środkowej, skąd pochodzą i one tam faktycznie wtedy świetnie rosną, one mają tam o wiele więcej słońca i o wiele dłuższy sezon. W naszym klimacie niekoniecznie to działa, ponieważ
można czasami przeżyć takie artykuły, że nie wiem, posadź dynię, obok posadź kukurydzę i fasolę. Kukurydza da trochę cienia cukinii, cukinia przysłoni korzenie kukurydzy, więc ona będzie lepiej, a fasola będzie się pieła po kukurydze i to będzie taka, a korzeniami da nawóz, te brodawki dadzą nawóz dla cukinii. No, w polskich warunkach trzeba się zdecydować, albo kukurydza, albo fasola. Nie, ja decyduję się po prostu na fasolę tyczną, bo kocham fasolę szparagową, a jest tyle ciekawych odmian tycznej, że mam fajną zabawę. Poza tym nie pokłada mi się.
Trzeba pamiętać po prostu, tak jak dobrze powiedziałeś, albo kukurydza, albo fasola, bo co się dzieje, jeżeli posadzimy te wszystkie trzy grupy roślin, to teoretycznie co powinno się dziać, to że fasola powinna sama się piąć po kukurydzy i tak jak mówisz, dać troszeczkę zacienienia dyniom, ale po pierwsze w Polsce nie ma tyle słońca, więc zacienienie nie jest potrzebne,
nie jest konieczne.
Wręcz odwrotnie. Potrzeba on więcej słońca. A po drugie, my nie uprawiamy w Polsce takiej kukurydzy, jaką uprawia się w Meksyku. W Meksyku się uprawia taką normalną kukurydzę, wielką, wysoką, mężną, twardą i naprawdę myśmy to przerabiali. Ta nasza kukurydza słodka, taka cukrowa, którą uprawiamy w Polsce, zresztą w Anglii również, ona jest o wiele mniejsza, przecież jest niska. Nie oszukujmy się, ile ona ma tyle wzrostu, co ja, nie więcej. A taka fasola tyczna wtyczkuje się na nią i ją
z dwa metry potrzebuje. No,
z dwa metry potrzebuje,
bo potem
wąsy wiszą wszystko polegnie,
i łapią kolejne rośliny, po prostu ze sobą splątują.
A można też zrobić wigwamy, postawić na tym zagonie z dyniami, bo fantastycznie będą również dynie się pieły. No troszkę trzeba im pomóc, ale będą się też fajnie pieły. Można spokojnie uprawiać na tym samym wigwamie, czy na tej samej pergoli, czy na tym samym łuku, czy na tunelu, tak jak kiedyś mieliśmy wzgorzałe, można uprawiać właśnie i fasolę tyczną, taką fasolkę szparagową tyczną, albo fasolę tyczną, to znaczy po prostu pnącą, tak? Tą taką na przykład Blauhildę, taką ciemną, czy żółtą, czy nie zieloną. I właśnie z pnącymi dyniami. No, wszystkie dynie są pnące, ale akurat z dyniami, tylko pamiętajmy już wtedy, żeby jednak wybierać przyczepiania na podpory dynie
solidne.
Mniejsze.
Albo solidne podpory.
Podpory na pewno muszą być solidne, ale te podpory dynie mniejsze, takie jak na przykład hoikido.
Takie duże, kilogramowe, duże, jest teraz coraz więcej takich ciekawych odmian, mało owocowych.
Tych dużych.
Mało owocowych, ale też przecież ogórki się świetnie pną po sznurkach czy po siatkach, tak? I można uprawiać je, nazwijmy to jest uprawa pionowa, nie pozioma, w uprawie pionowej. Świetnie ogórki rosną w tej uprawie pionowej, owoce nie leżą na ziemi, są dobrze doświetlone rośliny, bo nie konkurują ze sobą tak mocno jak przy tej płaskiej uprawie. Więc tak, szukajcie fajnych, dobrych rozwiązań, stosując tę zasadę, że trzeba zmieniać rośliny miejscami, trzeba je przesuwać o rabatę i co najmniej taki 3-letni płodozmian.
Koniecznie. Tak, ja ze swojej strony nie mogę Was zaprosić już do swojego ogrodu, ponieważ jest zamknięty od zeszłej niedzieli. Dziękujemy bardzo wszystkim, którzy nas odwiedzali przez ten rok, bo mieliśmy, no już pomimo tego, że były duże ilości odwiedzających, co dla nas jest bardzo ważne, ale byli tacy fajni ludzie, naprawdę z całej Polski i nawet ze świata przyjeżdżają ludzie też dalej niż tylko z naszego kraju, ale z całej Polski przyjeżdżają do nas, przy okazji robią sobie wakacje na Kaszubach, czy jak przy okazji gdzieś tam muszą być w Trójmieście. Naprawdę jest nam bardzo miło, bo zawsze to jest fajna rozmowa, dużo ciekawych rzeczy można sobie wymienić. Dużo, no wiecie, to jednak przyciąga takich ludzi, którzy podobnie myślą. Także niestety nie mogę
takich samych wariatów jak my po prostu. Kasia, nie tak oszukujmy jest. Się, no to jest niestety rodzaj szaleństwa.
No dokładnie. Także w związku z tym, że nie mogę Was zaprosić do swojego ogrodu, to serdecznie zapraszam Was na swojego bloga, ponieważ w momencie, jak będziecie słuchać ten podcast, to na blogu będzie też piękny, ilustrowany artykuł na ten temat, ponieważ w zeszły weekend odwiedziłam bardzo, bardzo ładny ogród Królewskiego Towarzystwa Ogrodniczego RHS w Harlow Carr i tam naprawdę był poza tym piękny dzień, jeden z niewielu, kiedy w ogóle słońce wyszło tej jesieni w Anglii. Także bardzo piękne zdjęcia i trochę ciekawostek, rzućcie sobie okiem, jak tam można to w sposób tego Królewskiego Towarzystwa Ogrodniczego, oni mają swoje sposoby troszkę inne, uprawiać ogrody warzywne, ogródek warzywny na rabatach wzniesionych, ładnie obfotografowany i opisany pod względem szczególnie płodozmianu. Także zapraszam na bloga, bodajże adres jest
katarzynabellingham.blogspot.com. Tam także znajdziecie te najważniejsze zasady płodozmianu. Pamiętajmy, po pierwsze, ziemniaki uwielbiają kompost ogrodowy lub dobrze przekompostowany obornik. Jeden szpadel na metr kwadratowy, ale nigdy nie świeży obornik. Tak, to pamiętajmy. Nigdy nie dodajemy także świeżego obornika do zagonów z marchwią, pasternakiem, pietruszką korzeniową. Nie dodajemy tego świeżego obornika i świeżego kompostu. Dlaczego? To już tłumaczyliśmy. Kapustne nie potrzebują świeżego obornika. Przekompostowany roczny taki obornik całkowicie im wystarcza, a sałatę, rzodkiewki, bazylię, jednoroczne kwiaty saćmy gdzie popadnie, na każdym zagonie, obojętnie czy to kapusta, czy to korzenie, czy to są cukinie, czy co innego, sałata i te wszystkie takie roślinki, które uwielbiamy zjadać, jak bazylię, jak jednoroczne, jak rzodkiewki, wszędzie pasują, musztardowce, one mogą wszędzie znakomicie rosnąć.
Nawet cynie, nawet słuchajcie...
Rukola chociażby, tak?
Nawet.
Jeszcze co?
Wszystko. Dalej. Ładujcie do tego warzywnika wszystko. Prawda jest taka, że im więcej, większa bioróżnorodność, tym dla roślin będzie lepiej i dla gleby będzie lepiej i oczywiście i dla Was będzie lepiej w końcu.
Mhm. Katarzyna Bellingham, Jacek Naliwajek, Naturalnie o ogrodach. Dziękujemy bardzo serdecznie i zapraszamy za tydzień.
Tak, zawsze za tydzień. Do usłyszenia.
Do usłyszenia.